Projekt uchwały PU 1153, łamane na 17, w sprawie ustanowienia pomnika przyrody dębu szypułkowego o imieniu Krzysztof. Kto nam przedstawi Krzysztofa? Czy pan Piotr Szczepanowski? Krzysztof.
Przepraszam. Szanowni Państwo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie.
Ja naprawdę bardzo Panów proszę.
Szanowni Państwo.
Nawet jestem gotów powiedzieć koledzy mili. Koleżanki też. Po to była przerwa, żeby się wygadać na zewnątrz, a teraz naprawdę... No. Pan dyrektor ma głos.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo i Panie Radny. Pozwalam sobie przedstawić projekt uchwały dotyczący ustanowienia pomnika przyrody, ponieważ w kompetencji Rady Miasta jako jedynego organu jest ustanowienie takich form ochrony przyrody jak pomniki. Pomnik, dąb, który Państwu pozwolę sobie przedstawić, za sekundę będzie wgrany, leży na przepraszam. Jest... Dam radę, dziękuję bardzo. Jest położony przy zbiegu ulic Prądzyńskiego i Garczyńskiego w Poznaniu. Jest to dąb, któremu zwyczajowo mieszkańcy nadali imię Krzysztof. Zresztą nie przez przypadek, ponieważ nieżyjąca już poznańska artystka pani Anna Siwczyk właśnie zainicjowała nadanie tego imienia. Proszę dąb was. Ma według szacunku dendrologów 250 do 300 lat, a więc jest okazałym drzewem. Ma 375 cm obwodu liczonego na wysokości 1,30 m. I w pełni zasługuje na to, żeby objąć go tą formą ochrony przyrody, jaką proponuje, czyli jako pomnik przyrody. Jest on bardzo kulturotwórczy, dlatego mówiąc po poznańsku, frytla miasta. I wszystkie jednostki, które opiniowały, czyli Zarząd Zieleni Miejskiej, na terenie którego, na terenie parku, który pozostaje pod opieką tegoż Zarządu Zieleni, zaopiniował bardzo pozytywnie, Rada Osiedla zaopiniowała bardzo pozytywnie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Przyrody, która jest zobligowana też do zajęcia stanowiska, zaopiniowała pozytywnie. Bardzo Państwa proszę o przyjęcie. Przepraszam. Pozwalam sobie Państwa poprosić o przyjęcie tego projektu uchwały.
Komisja Ochrony Środowiska głosowała 5 za, bez przeciwnych i wstrzymujących i zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Czy ktoś z Państwa chciałby uzupełnić opinię w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu w sprawie projektu uchwały? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Bardzo Państwu dziękuję.
Zamykam. Dziękuję Panie Dyrektorze. Zamykam punkt 19. Punkt 20. Projekt uchwały PU 1132 łamane na 17 w sprawie przyjęcia polityki mieszkaniowej miasta Poznania na lata 2017 do 2027. Bardzo proszę Pani Dyrektor.
Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci, chciałam Państwa właściwie w tym momencie już poprosić o przyjęcie polityki mieszkaniowej miasta Poznania na lata 2017-2027. Opracowanie to powstawało właściwie ponad rok, od 18 października 2016 roku, kiedy prezydent miasta powołał zespół zadaniowy do opracowania polityki. Należy podkreślić, że Centrum Polityk Publicznych, spółka celowa Uniwersytetu Ekonomicznego, było podmiotem, który zaledwie metodologicznie i strategicznie pomagał w utworzeniu tego dzieła. Dzieło polityki mieszkaniowej jest dziełem wspólnym radnych, organizacji pozarządowych, różnych stowarzyszeń, które brały udział w wielu warsztatach, konsultacjach i w zasadzie zamknięcie tego dzieła nastąpiło w ostatnich godzinach. Do końca przyjmowaliśmy Państwa uwagi ze strony różnych środowisk. Ostatnie były wprowadzone też na wniosek Pana Radnego Mikuły, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Wydziału Transportu. W związku z tym ja oczywiście mam dłuższą prezentację przygotowaną, ale biorąc pod uwagę, że i tak w takiej prezentacji nie jesteśmy w stanie Państwu przedstawić zawartości tego dzieła, w zasadzie mogę prosić o jego przyjęcie, chyba że Państwo życzycie sobie, aby całą prezentację...
Jak, bez prezentacji żadnej?
Tak.
Dziękuję. Jest takie życzenie, to tak. Proszę bardzo.
Właściwie pierwszy slajd mówi o tym, co już powiedziałam, że na zlecenie Urzędu Miasta spółka celowa Uniwersytetu Ekonomicznego przeprowadziła w latach 2015-16 badania potrzeb i preferencji mieszkańców, jakie w zakresie realizacji swoich potrzeb mieszkaniowych oni prezentują. Ta diagnoza potrzeb mieszkaniowych, która jest załącznikiem do polityki mieszkaniowej, wykazała pewną potrzebę kontynuowania tych prac. Pierwsze, trzeba było ustalić, jakie są potrzeby, ale drugie, jak te potrzeby zrealizować. W związku z tym do dokumentu, który Państwo ewentualnie dzisiaj, mam nadzieję, uchwalicie, diagnoza potrzeb mieszkaniowych jest jako pierwszy i wstępny dokument dołączona. Zostało również opracowany dokument analiza wielokryterialna pod tytułem Potrzeby i preferencje mieszkaniowe poznaniaków, rekomendacje polityki mieszkaniowej. Te rekomendacje stanowiły wstępną osnowę, wokół której rozpoczęła pracę komisja powołana przez pana prezydenta, o której już mówiłam. Chciałam też Państwu powiedzieć, co jest pewnie ważne, że Poznań ma politykę mieszkaniową. Jest to uchwała z 2000 roku, kompletnie już, właściwie, która się nadaje do archiwum, w której jest mowa o funkcjach i jednostkach, które już dzisiaj nie istnieją. Istnieje więc pilna potrzeba, żeby ten stary, nieważny dokument uchylić i zastąpić go nowym, aktualnym. Na tym slajdzie chciałam Państwu pokazać, jak szerokie prace i jak dużo pracy i zaangażowania różnych jednostek i różnych instytucji, stowarzyszeń, fundacji i podmiotów, które generalnie zajmują się mieszkalnictwem, zaangażowało się w powstanie tego dokumentu. Od 18 października 2016 roku, kiedy to powołano zarządzeniem zespół zadaniowy, odbyły się prezentowane na slajdach spotkania. Pierwszy był 6 grudnia 2016 roku. Nie będę może tych dat czytać, bo Państwo widzicie. Chodziło nam tylko o to, żeby pokazać Państwu na tej prezentacji, jak wiele osób wzięło udział w wypracowaniu zadań, instrumentów i narzędzi, którymi przez najbliższych 10 lat będzie można posługiwać się dla realizacji wyznaczonych celów. W większości tych warsztatów osobiście też brał udział pan prezydent Lewandowski. Plan pracy nad tym dokumentem przewidywał przede wszystkim bardzo klarowne i jawną pracę. Na każdym etapie pracy nad tym dokumentem każdy mógł do niego zgłosić swoje wnioski, zastrzeżenia, uwagi lub propozycje. Ostatnie spotkanie, które miało charakter też takiego konsultacyjnego, odbyło się we wrześniu tego roku, gdzie jedno z pierwszych spotkań think tanku wspierającego działania Urzędu Miasta we wdrażaniu strategii rozwoju miasta Poznania było właśnie poświęcone temu dokumentowi. Y- W dniach 21 sierpnia do 15 września zrobiliśmy oficjalne konsultacje. Dokument był dostępny na stronie internetowej. Wydrukowaliśmy również dla osób, które się nie posługują internetem i był on wtedy do wglądu u nas. W ramach przeprowadzonych konsultacji prawdopodobnie dlatego, że dokument powstawał zespołowo, pojawiło się bardzo niewiele uwag i one zostały złożone przez dwa stowarzyszenia, Prawo do Miasta i Ulepsz Poznań. Trzeba też zaznaczyć, że uwagi obu tych stowarzyszeń zostały uwzględnione w dokumencie. To jest to, co Państwu już mówiłam, że obecnie obowiązująca ustawa jest kompletnie archiwalna. W zasadzie tak na nią trzeba patrzeć. Pochodzi z października 2000 roku. Wydaje się, że jest to no, nie do przyjęcia w tak dużym mieście, które realizuje różne programy i pomysły mieszkaniowe, aby opierać się na dokumencie już jakby z natury nieważnym i nieaktualnym. Polityka mieszkaniowa miasta na lata 2017-2027 będzie wypełniona dokumentami o charakterze bardziej już wykonawczym, to jest uchwałą w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Poznania na lata 2019-2023 oraz zmianą do uchwały, którą byliście Państwo uprzejmi przed chwileczką przyjąć i która wprowadza zmiany, do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Poznania. Prace nad programem gospodarowania zostaną rozpoczęte zaraz na początku 2018 roku. Wtedy będziemy mieli do czynienia z pewną spójną i perspektywiczną koncepcją rozwoju komunalnego zasobu mieszkaniowego, ale nie tylko, generalnie rozwoju i stanu mieszkalnictwa w Poznaniu przez najbliższych 10 lat. Jakie są instrumenty polityki mieszkaniowej, takie podstawowe, które na prezentacji da się Państwu zaprezentować i przedstawić. Mianowicie ustalono, że potrzeby mieszkaniowe mieszkańców, co dokładnie wykazała diagnoza potrzeb mieszkaniowych, w zasadzie można podzielić jakby na trzy grupy społeczne, których charakterystyczną cechą jest pewien status materialny. W związku z tym wszystkie instrumenty i narzędzia mieszkaniowe, polityki mieszkaniowej zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsze to są instrumenty skierowane do osób najuboższych i o niskich dochodach i są one tutaj zaprezentowane. Przede wszystkim to jest pozyskiwanie lokali socjalnych poprzez wskazywanie dotychczasowym najemcom lokali w budynkach nowo wybudowanych, czyli naszym sprawdzonym najemcom komunalnym oferujemy nowe mieszkania w nowo budowanych budynkach, a opuszczone przez nich i wyremontowane mieszkania wskazujemy lokatorom, którzy mają uprawnienie z tak zwanej listy prezydenckiej albo na podstawie wyroków wskazujących prawo do lokalu socjalnego. ZKZL zwiększa liczbę zagospodarowywanych pustostanów, poprawia również i przesuwa duże środki finansowe na remont istniejącego zasobu mieszkaniowego. Od przyszłego roku chcemy uruchomić za pomocą spółki ZKZL program Miejskiego Biura Najmu, który będzie również skierowany do osób o najniższych dochodach. W ramach strategii zasiedlania zasobu komunalnego dwa podstawowe instrumenty to jest pozyskiwanie mieszkań z zasobu komunalnego oraz uruchomienie już funkcjonującego w tym roku programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym, a w przyszłości, w przyszłym roku również mieszkań treningowych. Instrumenty skierowane z kolei do osób o średnich dochodach, to tu mamy głównie na myśli oparcie jednak tych instrumentów na zasobach PTBS-u i jest to program mieszkań na wynajem z dojściem do własności, współpraca z BGK Nieruchomości w ramach programu Mieszkanie Plus oraz ograniczenie sprzedaży lokali komunalnych, jak również uzupełniający program mieszkaniowy programem Przyjazne Podwórko, który podnosi jakość, standard zamieszkania. Instrumenty skierowane do osób o wyższych czy najwyższych dochodach, czasem się mówi w segmencie premium, to jest sprzedaż działek, wydzielanie i sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne oraz prowadzenie zespołu różnych działań dedykowanych klientom segmentu premium, takich chociażby jak uzbrajanie przez miasto działek miejskich, a następnie ich sprzedaż inwestorowi z przeznaczeniem na realizację konkretnego, z góry określonego przez miasto celu, partycypacja inwestorów w kosztach realizacji układu komunikacyjnego, przygotowanie przez miasto inwestycji pod kątem infrastrukturalnym i projektowym. Czyli tak naprawdę stworzenie pewnego programu wędki dla osób o najwyższych dochodach, a niekoniecznie gotowego produktu. Wspieranie również procesów rewitalizacyjnych w celu wytworzenia miejsc przyjaznych do zamieszkania. Czwarta grupa, która w trakcie warsztatów się wyłoniła, która się charakteryzuje, jest bardzo różnorodna i nie sposób ją podzielić, jeśli chodzi o jej dochody materialne, ale wyróżniająca się właściwie głównie wiekiem i pewnym no, jakby standardem życia, to jest grupa seniorów. Dla tej grupy, która stanowi 1/4 mieszkańców miasta Poznania, zostały przewidziane jakby odrębne instrumenty i narzędzia do zaspokajania ich potrzeb. To jest przede wszystkim program Mieszkanie dla Seniora, który wprawdzie już funkcjonujący w ubiegłych latach, ale będzie poszerzany poprzez bazę mieszkań opartych na zasobach PTBS-u w rozsianym zasobie. Nie będziemy już zamawiać jakby w PTBS-ie konkretnych budynków jak na Drewlańskiej czy Grabowej, ale w ramach idei Social Mix mieszać budownictwo przeznaczone dla seniorów z mieszkaniami dla innych grup społecznych. Udział tego składnika mieszkaniowego w programie Polityka Senioralna Miasta Poznania, który został też przyjęty już uchwałą 17 października 2017 roku. Mieszkania budowane i projektowane przez ZKZL, około 10% będzie przeznaczanych dla środowiska seniorów oraz w ramach uchwały, którą Państwo żeście przed chwileczką przyjęli, pierwszeństwo w zawieraniu umów najmu dla osób w wieku podeszłym 70+, poprzez dodatkowe punkty uznawane, przydzielane przy staraniu się o lokal socjalny lub lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu miasta Poznania. Jakie są główne cele? Główne cztery cele, jakie wyznaczyliśmy sobie na najbliższe 10 lat. To jest po pierwsze poprawa dostępności lokali mieszkalnych i socjalnych dla osób o najniższych dochodach. To jest próba załatania luki mieszkaniowej, która w ostatnich latach była dojmująca i uniemożliwiała rodzinom o najniższych dochodach zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych. To jest chyba jednak zadanie numer jeden na najbliższe lata. To jest też kwestia zrealizowania około 2000 wyroków z prawem do lokalu socjalnego, które nadal pozostają do realizacji, a jak Państwo wiedzą, też generują koszty po stronie miasta w postaci konieczności płacenia odszkodowań. Cel drugi to jest poprawa jakości zamieszkania w lokalach komunalnych już istniejących i to są środki finansowe, które spółka ZKZL przeznacza intensywnie na renowację budynków, odnowę budynków, uczestnictwo w programu Kawka, czyli wszelkimi sposobami i metodami poprawy jakości stanu technicznego istniejącego zasobu. Cel trzeci, zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania dla osób o średnich i wyższych dochodach. To są te instrumenty, którymi miasto Poznań chce zachęcić i zauroczyć obecnych mieszkańców, aby nie opuszczali Poznania, ale również innych, szczególnie młodych, aby do tego miasta przybywali i chcieli się tutaj osiedlać. Oraz cel czwarty, precyzyjna identyfikacja i wsparcie osób borykających się z trudnościami mieszkaniowymi. W tym celu chodzi tutaj najpierw o zdiagnozowanie potrzeb konkretnych grup społecznych, które mają różne problemy społeczne, zdrowotne i nie potrafią sobie z nimi poradzić poprzez chociażby system mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym, Miejskie Biuro Najmu czy system mieszkań treningowych. To by było w skrócie prezentacja bardzo obszernego dokumentu, którego, jak Państwo wiecie, nie da się w takiej prezentacji przedstawić. Projekt był przedyskutowany na komisjach, jak również na warsztatach. Ostatnie zmiany były z Państwem negocjowane.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Radni, jedno słowo dosłownie. Chciałbym serdecznie wszystkim Państwu radnym, wszystkim organizacjom, wszystkim pracownikom urzędu bardzo podziękować za wkład w powstanie tego dokumentu. poznańskiej polityce mieszkaniowej bardzo dużo się dzieje. Zawsze zżywam się, gdy spłycamy dyskusję na temat polityki mieszkaniowej do budowy nowych mieszkań. Oczywiście skupiamy się, żeby tych mieszkań w najkrótszym czasie jak najwięcej powstało, ale przecież nie można zapominać o tym, że niemalże 10-krotnie zwiększyliśmy ilość mieszkań, które oddajemy w ciągu roku, że uruchomiliśmy takie programy jak Miejskie Biuro Najmu, jak mieszkania treningowe, jak dalszy ciąg działań w zakresie poprawy jakości zamieszkania seniorów. Dzieje się bardzo dużo i chciałbym Państwu radnym, wszystkim uczestniczącym w pracach nad tym dokumencie, ale nad tym dokumentem, ale także wspierającym nasze działanie na co dzień serdecznie z tego miejsca podziękować.
Dziękuję. Projekt uchwały był opiniowany najpierw przez Komisję Polityki Przestrzennej i Komisja, głosując 9 za, bez przeciwnych i wstrzymujących głosów, zaopiniowała takie zalecenie. Komisja zaleca weryfikację projektu przez wydziały i jednostki odpowiedzialne za planowanie przestrzenne, urbanistykę, transport i gospodarkę nieruchomościami. I jak rozumiem, to był jedna z przyczyn, dla których ten projekt został wycofany z poprzedniej sesji. Rozumiem, że to, co dzisiaj omawiamy, jest już jakby...
Jest to, tak, jest to projekt.
W jakiś sposób poprawione i uzupełnione.
Dokładnie.
Poprzez te konsultacje. I już z tymi zmianami był opiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. I ta komisja, właśnie zaznaczając, że z przedstawionymi zmianami, zaopiniowała go pozytywnie, głosując 10 za, 0 przeciw, przy jednym głosie wstrzymującym się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby te opinie uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Otwieram debatę indywidualną. Pani radna Ewa Jemielity, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Przyjrzałam się dokładnie tym programom polityki mieszkaniowej zaprezentowanych w opracowaniu Uniwersytetu Ekonomicznego. Tam jednym z głównych założeń czy zaleceń, rekomendacji było na podstawie badań preferencji mieszkańców, było jednak to, że mieszkańcy chcą mieszkać na obrzeżach miasta Poznania, w terenach zielonych. Pytanie, czy w strategii miasta Poznania, w tej polityce mieszkaniowej te postulaty mieszkańców zostały uwzględnione? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie, prosiłabym pana, być może pana wiceprezydenta Kajzera, o sprostowanie, czy w poprzedniej kadencji oddawano 10 mieszkań komunalnych rocznie? No bo o ile wiem, to oddano teraz 100, a podobno 10-krotnie więcej się w tej chwili mieszkań oddaje, dlatego chciałabym prosić o weryfikację tych liczb. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Chciałabym tylko krótko powiedzieć w imieniu Klubu Radnych Zjednoczonej Lewicy, że jest to projekt długo oczekiwany, bardzo intensywnie i szeroko konsultowany. Ponad rok te konsultacje trwały. Już tak był konsultowany, że czasem już było tyle tych konsultacji, że zdarzały się i takie, na które już nikt nie przychodził, bo już tak to wszystko było modelowo skonsultowane. Jest to bardzo wiele nowatorskich rozwiązań, które wierzę, że będą inicjatywami udanymi, którymi będziemy mogli się dzielić z innymi samorządami i proponować jako rozwiązania otwarte przed samorządem. Dużo bolączek, które radni zajmujący się bliżej sprawami mieszkaniowymi, problemami mieszkaniowymi mieszkańców, na które oczekiwali. Także tylko życzymy pani dyrektor, ażeby dobrze jej się pracowało po uchwaleniu tej uchwały, żeby ona służyła rozwiązywaniu naszych problemów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pan radny Artur Różański.
Ja nawiążę do tematu, który dzisiaj już był przy dyskusji budżetowej, a ja tym razem posłużę się nie swoimi słowami, a posłużę się słowami Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, które w 100% oddają To, co dla mnie jest zauważalne od bardzo dawna, to, czego władza rządząca miastem nie chce dostrzec. To jest odniesienie do dokumentu, o którym rozmawiamy. Opracowanie nazbyt bezkrytycznie podchodzi do kwestii tak zwanej rewitalizacji. Nie dostrzega w programach rewitalizacyjnych jednej z głównych przyczyn, oprócz wzrostu czynszów, depopulacji śródmieścia i miasta. Na stronie 36 dokumentu czytamy, że Śródmieście odnotowało spadek liczby mieszkańców o 13% w ostatnich 8 latach. Na Śródce, według naszych ustaleń, liczba zameldowanych osób od 96 roku skurczyła się o 1/3. Programy rewitalizacyjne, de facto zakładając atrakcyjne eksponowanie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz to, żeby Poznań był miastem atrakcyjnym do inwestowania i spędzania wolnego czasu, nie biorą pod uwagę, że funkcja mieszkalna jest spychana na plan dalszy. W wyżej wspomnianych programach dbałość o funkcje mieszkalne jest martwym zapisem. Stąd programy rewitalizacji przyczyniają się do depopulacji Poznania i zmiany funkcji dotychczas mieszkalnych dzielnic. Charakterystyczne jest, że tkankę mieszkalną przeznacza się na restauracje, puby, hotele, hostele lub stają się pustostanami. Dodatkowo nadal pomija się kwestia ochrony przed wysiedleniami mieszkańców rewitalizowanych terenów. Zapisy w dokumencie dotyczące planów Śródmieścia można w obecnym kształcie traktować jako plan gentryfikacji. Ja wiem, że to trudne słowo. Ono w skrócie oznacza wymianę biedniejszych mieszkańców na bogatszych. I to w najgorszym tego słowa znaczeniu. Lokalne plany zagospodarowania przestrzennego mówiące o zachowaniu odpowiedniego odsetka lokali mieszkalnych nie są przez właścicieli nieruchomości inwestorów przestrzegane. No to mieliśmy ostatnio kilka planów, których właśnie w ten sposób działano. W omawianym dokumencie tych problemów się nie dostrzega. Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów trudno potraktować jako jakoś zaplecze PiS-u, raczej zaplecze Lewicy. Niemniej tutaj w pełni się zgadzam i to jest właśnie ten słaby element tego dokumentu i polityki obecnej władzy miasta w całości. Dziękuję.
Dziękuję. Pani dyrektor chciała się odnieść tak. Do tych głosów, tak? Bardzo proszę.
Według kolejności odpowie najpierw pani radnej Jemility. Mianowicie potwierdzam, iż ta diagnoza, która miała charakter badania ankietowego ponad 2,5 tysięcy mieszkańców, wykazała rzeczywiście ich marzenie do zamieszkania w domu z ogródkiem. Przy czym dotyczyło to głównie populacji pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Młodsi ludzie byli zainteresowani jednak zamieszkaniem wewnątrz miasta, w środku miasta. Również osoby powyżej 50 roku życia deklarowały chęć zamieszkania w mieszkaniu w centrum. Także jest to prawda, ale dotycząca pewnej grupy wiekowej. Ten dokument, z którym Państwo możecie się zapoznać, on w moim przeświadczeniu odpowiada na tą potrzebę. Tam jest wyraźnie zapisane, że miasto Poznań poprzez uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinno wyznaczać tereny pod realizację tego typu zamierzeń i marzeń poznaniaków. Poprzez podział działy gruntu. Dzisiaj nawet jedna z takich planów zagospodarowania na Strzeszynie została przez Państwa przyjęta. To są właśnie tego typu działania ze strony miasta, które w obszarze uzbrajania gruntów, podziału gruntów, udostępniania gruntów do sprzedaży zabezpieczają potrzeby tej grupy mieszkańców. Drugie pytanie pani radnej, które właściwie nie wiem, czy było do pana radnego Kajzera, czy do mnie. Ja zrozumiałam w każdym razie, że pan prezydent Lewandowski mówi tutaj o ilości osób, które udzielimy pomocy mieszkaniowej, a nie o ilości wybudowanych mieszkań. O liście prezydenckiej i to się rzeczywiście zgadza. W tej chwili jest 10-krotnie więcej osób niż w ubiegłych latach, bo poprzednio na listach prezydenckich było 50-60 osób, którym mogliśmy udzielić pomocy mieszkaniowej. W tym roku projekt listy przewiduje, że tych rodzin będzie 570, ponad 570. Jeszcze cały czas rozpatrujemy zastrzeżenia. Teraz, co mogę odpowiedzieć panu radnemu Różańskiemu? Jest to jakiś pogląd, ja znam pismo, tą opinię Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Nie zgadzam się z wszystkimi twierdzeniami, które tam są zawarte. Na pewno nie zgadzam się z użytym tam sformułowaniem, że centrum miasta poprzez program rewitalizacji podlega wysiedleniu. polityka mieszkaniowa w żadnym, na żadnej stronie ani żadnym zdaniem nie przewiduje czegoś takiego jak wysiedlanie mieszkańców. To jest jakaś opaczna i dość, no nie wiem, drastyczna wizja, która nie znajduje w moim odczuciu pokrycia w tym dokumencie. Twórcy, którymi, jak powiedziałam, są, nie można powiedzieć, że tylko spółka celowa Uniwersytetu Ekonomicznego, jest twórcą tego dokumentu. Wszyscy brali udział w jego powstawaniu. Wyraźnie wskazywali, że wręcz odwrotny trend powinniśmy zanotować, czyli zrewitalizowanie śródmieścia powinno być powodem do ożywienia mieszkalnictwa. Ludzie będą chcieli mieszkać w centrum i w śródmieściu, jeżeli będzie ono zrewitalizowane, jeżeli będzie przyjazne do zamieszkania. I taka teza została postawiona. Pewnie za 10 lat przyjdzie to jakby powiedzieć, sprawdzam, która z tych teorii jest prawdziwa. Natomiast my w polityce mieszkaniowej, którą Państwu dajemy do zapoznania, w żadnym przypadku nie pozbawiamy elementów śródmieścia czy centrum z elementów zamieszkania. Wręcz przeciwnie, zależy nam na każdej osobie, każdym gospodarstwie domowym, które pozostanie w centrum lub w śródmieściu. Takiej polityki też nie prowadzimy na naszym zasobie komunalnym.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Szanowna Pani, w polemice ze mną proszę unikać tego sposobu prowadzenia dyskusji, który jest w retoryce dość rozpowszechniony, czy najpierw zniekształcania mojej wypowiedzi, a potem polemizowania z tą zniekształconą wypowiedzią. Otóż dokładny zapis brzmi taki, że opracowanie nazbyt bezkrytycznie podchodzi do kwestii rewitalizacji i że programy rewitalizacji przyczyniają się do depopulacji. Nie mówimy o polityce mieszkaniowej, więc ja tego nigdy nie twierdziłem, że polityka mieszkaniowa, tylko że polityka mieszkaniowa zbyt bezkrytycznie przyczynia się do depopulacji. A jeżeli mówimy już o dokumentach, to właśnie, no papier jest cierpliwy i wytrzyma wszystko i można w polityce mieszkaniowej napisać, co chcemy osiągnąć. Problem jest taki w tym, co realizujemy, a przypomnę Pani, że ostatnie dwie albo trzy uchwały dotyczące ścisłego śródmieścia miasta właśnie dotyczyły tego, że godziliśmy się na obniżenie wskaźnika narzuconego dla całego centrum, jeśli chodzi o ilość mieszkańców, i godziliśmy się na zamianę kolejnych budynków na de facto hotele. Stąd właśnie jednak ja podtrzymuję tezę, że oczywiście po rewitalizacji pewnie do śródmieścia gdzieś kiedyś ludzie wrócą. Tylko to wrócą ludzie bogaci, których stać na wynajmowanie mieszkań, będą wynajmowane albo przez bogate firmy dla swoich menadżerów, a ludzie, którzy tu rdzennie mieszkali przez całe swoje życie, są stąd systematycznie wyganiani i ja to obserwuję na bieżąco w kamienicy, w której mieszkam, na ulicy, na której mieszkam i w okolicy, w której mieszkam. I to są fakty, proszę Pani, a nie dokumenty.
Dziękuję. Pani radna Ewa Emility.
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. Chciałam zapytać w takim razie, w związku z tym programem rewitalizacji i próby nakłonienia mieszkańców do powrotu do centrum miasta, ile mieszkań zamierza wybudować miasto Poznań w centrum miasta Poznania i w jaki sposób, jaka jest tam polityka dotycząca rewitalizacji i skłonienia mieszkańców do powrotu do centrum w tym programie?
Pan prezydent Lewandowski, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, musimy pamiętać o tym, że miasto nie jest jedynym graczem na tym rynku mieszkaniowym, bo jesteśmy graczem specjalnie nie liczącym się, jeżeli chodzi o śródmieście, więc to, co robimy, nie sprzedajemy tych mieszkań i powodujemy, że w śródmieściu, w tych kamienicach, w których cały czas mamy mieszkania komunalne, ta substancja zostanie utrzymana i tu cały czas będą mieszkania i socjalne, i komunalne, więc w tym zakresie zmian nie przewidujemy. Dokument mówi o podejmowaniu działań skierowanych, różnych działań, nie tylko w zakresie polityki mieszkaniowej, ale o których pan przewodniczący Różański mówił, w zakresie polityki planistycznej, takich, które lokują w centrum, w śródmieściu funkcje mieszkaniowe, i ten sposób myślenia o centrum jest mi, nie ukrywam, bliski i takie rekomendacje w dokumencie się znalazły.
Dziękuję. Pani radna Ewa Emility.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. W takim razie, jak rozumiem, żadne mieszkania nie będą budowane przez miasto w centrum miasta Poznania, no bo tak wynikałoby ze słów pana prezydenta. Natomiast jeszcze moje, chcąc kontynuować, ale to może za chwilę, bo jeszcze muszę przemyśleć pytanie. Dziękuję. Na razie poprosiłabym o rzeczową odpowiedź. Czy będą tam budowane jakieś mieszkania, jeśli chodzi o miasto, czy nie?
Panie prezydencie, bardzo proszę.
Pani radna, budujemy mieszkania na tych nieruchomości, na które mamy do dyspozycji. W tej chwili, jeżeli Wildę traktować jako szerzej rozumiane centrum, jako śródmieście, to będzie prowadzony wspólny projekt między innymi przez spółkę PTBS w okolicy ulicy Roboczej Sikorskiego, no ale to jest na kilkadziesiąt mieszkań. I jeżeli będą tego typu inwestycje, jakieś plomby, oczywiście będziemy w to wchodzili, ale musimy mieć świadomość, że mamy tutaj ograniczone zasoby nieruchomości. Zachęcamy BGK Nieruchomości, żeby w ramach Mieszkania Plus na gruntach, no tak, pani radna, bo gruntów Skarbu Państwa czy miejskich spółek w centrum jest dość dużo, dość wspomnieć o wolnych torach. Więc jeżeli mielibyśmy takie grunty, to pewno byśmy takie nieruchomości czy takie lokale budowali. Tych nieruchomości w samym centrum jest jak na lekarstwo, tak? I one są bardzo drogie, więc odpowiadając na pytanie, w tej chwili nie trwa poza zagospodarowaniem narożnika Roboczej Sikorskiego, nie trwają prace inwestycyjne w szeroko rozumianym Śródmieściu.
Pan radny Artur Różański.
No mieliście takie nieruchomości i opędzlowaliście je z Kanskiej.
Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja rozumiem, że wolne tory, ale w którym miejscu na wolnych torach, bo zdaje się, że tam został wywołany plan zagospodarowania przestrzennego i w tej chwili dyskusja jakiejkolwiek inwestycji mieszkaniowej w tym miejscu jest tylko w sferze ewentualnych planów, które Bóg wie, kiedy będą mogły być realizowane. Natomiast jeśli chodzi o przepraszam, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, chciałabym się dowiedzieć, jakie, może w liczbach czy w procentach, jak procentowo określane są, jest liczba miejsc, które w planach miejscowych dotyczących Śródmieścia jest przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Nowe, które może ewentualnie powstać.
Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie, 3 tygodni chyba, odbyło się spotkanie służb miejskich odpowiedzialnych za urbanistykę, planowanie przestrzenne, miejską pracownię urbanistyczną, architekta miasta ze służbami Polskich Kolei Państwowych, spółką X-City. To są jednoznaczne deklaracje ze strony spółki kolejowej o konieczności przekazania zasobu będących gruntów będących w ich zasobie do specjalnego banku danych, który będzie rozporządzał projektem Mieszkanie Plus i tu ze strony miasta Poznania nie ma specjalnych oporów w zakresie tego, że ten program pojawi się na terenie wolnych torów. Mówiliśmy już o tym przy okazji wywoływania planu miejscowego. Jest kwestia dyskusji o urbanistyce, o architekturze. Natomiast co do ulokowania funkcji Mieszkanie Plus, jak na terenie wolnych torów, miasto Poznań jest jak najbardziej otwarte. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję. Chciałam się jeszcze odnieść do jednego z punktów, który tam zauważyłam, to jest partycypacja inwestora, jeśli chodzi o ułatwienie komunikacji, poprawy komunikacji, infrastruktury i tak dalej, żeby poszczególna inwestycja mogła być doprowadzona do jakiegoś tam szczęśliwego końca. I mam pytanie w kontekście ulicy Lechickiej i ulicy Wojciechowskiego. Tam inwestorzy cały czas deklarują partycypację, jeśli chodzi o budowę przystanku i przejścia podziemnego, który umożliwiłby setkom mieszkańców, którzy przebiegają jak takie zające przez autostradę, przez ulicę Lechicką, żeby przejść do centrum Plaza, budowę takiego zejścia, takiego przejścia. Muszę powiedzieć, że nie rozumiem, dlaczego takie udogodnienie, które chce załatwić prywatny inwestor, bo tam zdaje się, jest tam kilku prywatnych inwestorów, nie jest procedowane, nie jest przyjęte przez miasto Poznań, skoro oni mówią tak, deklarujemy, tak, mamy ten projekt, nie to już od kilku lat, tak, mają już ten rozrysowany te projekty i cały czas tę propozycję przedkładali. Taka jest moja wiedza na ten temat. Pytanie, dlaczego taka propozycja nie jest skonsumowana i dlaczego miasto nie korzysta z takich możliwości. O ile wiem, inwestor właśnie tam też chce wprowadzić mieszkaniówkę w tym rejonie. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem przedstawiam. Pani radna Ewa Emility, bardzo proszę.
Czy jakąś odpowiedź na to uzyskam?
To może za chwilę, teraz pan Tomasz Kajzer.
Dziękuję bardzo. Przewodniczący, panie dyrektorze, jedno pytanie. Ta polityka mieszkaniowa, ona się skupia tak naprawdę na działaniach realizowanych przez miasto Poznań, duży nacisk na budownictwo komunalne, miejskie. Dość często wskazujemy na potrzebę uwzględnienia w nowej polityce mieszkaniowej także działalności inwestorów prywatnych. To rynek komercyjny powinien także rozwijać się i zabezpieczać potrzeby dokładane coraz większej liczby mieszkańców. I w tym dokumencie jest to w punkcie dotyczącym osób o wyższych dochodach. Pan zwracacie uwagę na udostępnienie działek państwo jednorodzinne. Mówicie o polityce przestrzennej. Natomiast czy państwo także nie widzicie potrzeby i konieczności zweryfikowania funkcjonowania, działania miasta, jeśli chodzi o styk miasto a przedsiębiorcy, którzy budują komercyjnie mieszkania, budynki wielorodzinne. Myślę, że warto zastanowić się, w jaki sposób miasto może także pomagać i wspierać rynek prywatny, aby zwiększyć intensywność obiektów dostępnych na rynku mieszkaniowym, a realizowanych nie w oparciu o środki budżetu miasta Poznania. Myślę tutaj konkretnie o działaniach w zakresie pragmatyki funkcjonowania zielonistej architektury. Myślę tutaj o problemach, które zgłaszają inwestorzy prywatni starający się o wybudowanie i prowadzenie ścieżkę administracyjną w naszym mieście. To jest wciąż dość duże pole do zagospodarowania, jeśli chodzi o na przykład fakt, że gro u nas obiektów powstaje w oparciu nie o plany miejscowe, ale w oparciu o warunki zabudowy. Wiem, to jest problem ogólnopolski, nie tylko Poznania, ale czy państwo nie uważacie, że w polityce mieszkaniowej warto trochę rozbudować element działań dotyczących wspierania i stymulowania rynku komercyjnego budowy mieszkań, a nie traktować politykę mieszkaniową przede wszystkim przez pryzmat własnej działalności miasta, własnym rozumieniu także zaangażowania budżetu w budowanie mieszkań. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Inwestycje, o której pani radna Emity wspomniała i pytała, to szereg działek prywatnych i różni inwestorzy. Jeżeli chodzi o zawarcie umowy partycypacyjnej, nie jest to działanie proste ze względu chociażby na ciągłość tej infrastruktury ścieżki pieszo-rowerowej, która miałaby tam powstać. Natomiast te problemy nie kończą się na dostępie do przystanku PST, ale przede wszystkim dotyczą problemu układu drogowego, który te nieruchomości miałby obsługiwać. Pytanie odpowiedzi, czy to ma być połączenie z ulicą Lechicką, najprawdopodobniej prawidłowe rozwiązanie komunikacyjne, które wskazuje Zarząd Dróg Miejskich, to połączenie z trasą, średnicową. Natomiast to zadanie konkretne realizowane jest przez Zarząd Transportu Miejskiego. Jest w tej chwili na etapie projektowania. Nie jestem w stanie w tej chwili opowiedzieć, czy to jest projekt budżetu obywatelskiego, czy to jest projekt budżetu uchwalonego przez Radę Miasta Poznania. Natomiast realizacja po etapie projektowania będzie w roku 2018. Jest to niezwykle istotna inwestycja dla mieszkańców faktycznie, którzy docierają do przystanku tramwajowego, pokonując nielegalnie ulicę Lechicką. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Ewa Emility.
Czyli mam rozumieć, że zejście na przystanek Lechicka będzie zrealizowane w roku przyszłym, tak?
Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały PU 1132/17 w sprawie przyjęcia polityki mieszkaniowej miasta Poznania na lata 2017-2027. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 3 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Państwu.
Zamykam punkt 20. 21 został zrealizowany, a więc 22 to projekt uchwały PU 1198/17 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania z 11 grudnia 2012 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportów nieczystości ciekłych. Bardzo proszę, pan dyrektor Ziemowit-Borowczak przedstawi projekt uchwały.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli Państwo pozwolą, ze względu na późną porę, żebym mógł zrezygnować z prezentacji, pokażę tylko to, co jest najważniejsze, czyli kalkulację nowej stawki. Panie Przewodniczący, czy mogę tak skrócić?
Jeśli nie ma sprzeciwu, to bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, po wielu konsultacjach, które przeprowadziliśmy z przedsiębiorcami, którzy wywożą nieczystości ciekłe z tak zwanych SZAM, czyli zbiorników bezodpływowych, którzy zgłaszali nam już od dłuższego czasu, że przy wywozie nieczystości z małych zbiorników jest to nieopłacalne, postanowiliśmy przyjrzeć się kosztom i przychodom, jakie są osiągane z tego tytułu w tej działalności. I proszę Państwa, przypomnę, że w chwili obecnej ta górna stawka wywozu nieczystości wynosi 25 zł brutto za metr sześcienny nieczystości ciekłych. Cena, obecna cena w tym roku aktualna, która jest na stacji zlewnej w oczyszczalni ścieków, to jest 12 zł i 16 groszy za metr sześcienny. Ta cena wzrosła w ciągu obowiązywania górnej stawki o 50%. W tym czasie stawka górna, którą mogą pobierać wozacy, nie została zmieniona. Konsekwencja jest taka, że przychody firm wywożących drastycznie spadły w ciągu ostatnich kilkunastu lat. I proszę Państwa, po konsultacjach z Akwanetem i z firmami przewozowymi udało nam się doprowadzić do tego, że zmieniliśmy sposób naliczania stawki w Akwanecie. Od 1 stycznia 2018 roku wysokość tej stawki spadnie z 12 zł i 16 groszy za metr sześcienny do 9,94 za metr sześcienny. Czyli tym samym poprawiamy rentowność po stronie kosztowej i dzięki temu w kolejnym kroku wprowadzamy również zmianę sposobu kontroli jakości ścieków, zmianę sposobu naliczania opłat dodatkowych i oczywiście Akwanet również będzie zbierał dane dotyczące miejsc powstawania ścieków, czyli nie tylko od wozaków, ale również będą wprowadzane dane wszystkich tych, którzy ścieki produkują, tak żebyśmy mieli kontrolę nad tym, jaką jakość ścieków do oczyszczania przyjmujemy. I proszę Państwa, po przeliczeniu bardzo dokładnym wszystkich kosztów, jakie są w przedsiębiorstwach wywożących ścieki, tak żeby poprawić rentowność wywożenia, zwłaszcza z tych najmniejszych zbiorników, najmniejszych, czyli poniżej 4 metrów sześciennych, zaproponowaliśmy podniesienie tej górnej stawki z 25 zł do 28 zł za metr sześcienny, co wcale nie oznacza, że obligatoryjnie wszystkie ścieki będą wywożone po tej stawce. Przypomnę, że aktualna średnia stawka dla całego miasta to jest około 21 zł, 20 25 groszy brutto, czyli część tych usług jest wykonywana dużo poniżej 20 zł. Chodzi o to, żeby podnieść rentowność dla najmniejszych zbiorników. Tutaj Państwo mają po stronie zysku, widzą Państwo, przy obecnych cenach ta rentowność zaczyna się dopiero od zbiorników 6-metrowych. Najwięcej zbiorników jest 5-metrowych w Poznaniu i 4-metrowych, natomiast w sumie wszystkie te 4 i większe to stanowią 96% wszystkich zbiorników w Poznaniu. Przypomnę, że jest 6 tysięcy zbiorników bezodpływowych w Poznaniu i ze wszystkich tych 6 tysięcy trzeba wywozić nieczystości. Po zmianach, proszę Państwa, ta rentowność zaczyna już się przy zbiornikach 4-metrowych i myślę, że dzięki temu tak naprawdę średnia cena będzie mogła spaść. Ta propozycja uchwały, proszę Państwa, jest kompromisem wszystkich stron. W kompromis został włączony również akwanet jako ten odbierający ścieki, co Państwu pokazałem na przykładzie obniżonej ceny na akwanecie. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała pozytywnie. 6 za przy 5 wstrzymujących. Komisja Budżetu 3 za przy 2 wstrzymujących. Też opinia pozytywna. Czy ktoś chciałby te opinie uzupełnić w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu, wypowiedzieć się w debacie indywidualnej? Ja chciałbym tylko dopytać pana dyrektora o jedną rzecz, bo ja pamiętam, że z tym był problem latem tego roku. I czy można przyjąć, że te problemy, które były latem, zostaną w ten sposób rozwiązane? Bo tam nie chodziło do końca o wielkość samych zbiorników, tylko to, że zwłaszcza na terenach ogródków działkowych trudno jest wjechać dużym wozem, tylko tam wjeżdżają wozy, które mają pojemność 1,5 metra czy 2 metry sześcienne góra i dla nich zwłaszcza to te stawki były trudne do zaakceptowania, bo po prostu małą jednostkową ilość ścieków odbiera. Tam są wąskie ścieżki, trudno się poruszać dużymi wozami. I czy w tym wymiarze również ten problem zostanie rozwiązany? Chodzi mi zwłaszcza o kwestię ogródków działkowych, bo tam był jakiś problem, który trwał przynajmniej przez miesiąc latem.
Tak, panie przewodniczący, ten problem był bardzo duży. Postaraliśmy się go rozwiązać już
wtedy. Pamiętam to wszystko, tak?
Tak. I rozwiązanie tego problemu jest takie, że ścieki z ogródków działkowych, które nie są zamieszkane, są traktowane jako ścieki niebytowe ze względu na to, że ścieki są wywożone rzadko i niestety są zagnite, czyli są o dużo wyższym ładunku niż ścieki, które tak są z mieszkań. W związku z czym stworzyliśmy możliwość innego rozliczania się i wozakom, i na oczyszczalni ścieków, co zresztą poskutkowało również zmniejszeniem tej ceny dla mieszkańców z 12,16 na 9,94. Cena dla ogródków działkowych póki co jest dużo wyższa, natomiast cały czas monitorujemy ładunek, który jest przywożony, i mam nadzieję, że w przyszłym roku tą cenę jeszcze obniżymy, ponieważ ten ładunek nie jest tak wysoki, jak akwanet początkowo nam to monitorował. Natomiast ze względu na to, że jest zupełnie inne podejście do większości zbiorników na ogródkach działkowych, również inne są ceny i ta maksymalna cena na ogródkach działkowych nie obowiązuje ze względu na to, że nie traktujemy ich jako ścieki bytowe.
Okej, dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały 1198 w punkcie 22 porządku sesji? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, przy 8 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 22. W punkcie 23 projekt uchwały PU 1190 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej. Pan dyrektor Piotr Snuszka, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. W związku z planowanym na przełomie roku uruchomieniem parkingu Parku Jedź Szymanowskiego pełniącego funkcję przesiadkową dla lokalnego transportu zbiorowego zachodzi konieczność rozszerzenia działania działalności Zarządu Transportu Miejskiego, zarządzanie tego typu parkingami. W związku z tym propozycja zmiany statutu o dodanie w paragrafie 4 punktu 13 o następującym brzmieniu: realizacja zadań związanych z zarządzaniem i eksploatacją parkingów systemu Parku i Jedź, pełniących funkcję przesiadkową dla lokalnego transportu zbiorowego. W imieniu pana prezydenta uprzejmie proszę szanowną radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, 11 głosów za. Komisja Budżetu 3 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący i również opinia pozytywna. Czy ktoś chciałby uzupełnić opinię w imieniu komisji? Zabrać głos w imieniu klubu? W debacie indywidualnej pan radny Artur Różański. Bardzo proszę.
Szanowny panie prezydencie, zwracam się do pana prezydenta Wudarskiego, bo to MZTM podlega. Ja już zadawałem podobne pytanie w wypadku kaponiery. Dlaczego zamiast powierzyć administrowanie kaponierą w strefie płatnego parkowania, szukano oddzielnego operatora? Tutaj wydaje mi się jeszcze to bardziej zasadne. Zamiast tworzyć nową funkcję w ZTM-ie, można by znakomicie wyobrazić sobie zintegrowanie karty, którą się płaci, za parkowanie z kartą, która służy do przejazdu. Ja oczywiście rozumiem, że byłby to jakiś proces i te parkingi powinny być administrowane przez strefę płatnego parkowania, a w ten sposób będziemy rozbudowywać kolejną działkę w ZTM-ie, która de facto merytorycznie będzie częściowo dublować to, czym się zajmuje strefa płatnego parkowania. Stąd mój apel, panie prezydencie, o wycofanie się z tego rozwiązania i pójście w stronę tego rozwiązania naturalnego. Mamy służbę wyspecjalizowaną w parkingach, w parkowaniu i należałoby się jej trzymać. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, zgodnie z propozycjami w zakresie funkcjonowania parkingu w Park and Drive, także przyjętymi propozycjami przez Radę Miasta Poznania, parkingi będą funkcjonować jako uzupełnienie transportu publicznego. Parkowanie będzie odbywać się na podstawie ważnego biletu okresowego, minimalnie 14-dniowego, oraz na podstawie, w sytuacji braku tego biletu okresowego, wykupienia biletu za 15 zł, który będzie uprawniał do przejazdu transportem publicznym przez dobę. Jednoznaczny przepływ środków pomiędzy i zależność pomiędzy transportem publicznym a funkcjonowaniem tych parkingów skłoniła nas do tego, żeby przyjąć takie rozwiązanie. Ono w tej chwili jest wdrażane i myślę, że ze względu przede wszystkim na kwestie finansowe, przepływu środków, ale też jasnego rozliczenia i wskazania, na ile na przykład rosną dochody z biletów z tytułu rozbudowy parkingów Park and Ride, będzie jasnym i prostym rozwiązaniem, które będzie czytelne zarówno dla służb miejskich, które będą to oceniać, jak i w przyszłości także dla Rady Miasta Poznania, która na pewno takie analizy będzie podejmować w zakresie rozbudowy kolejnych etapów Park and Ride'u. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Tylko krótkie pytanie, w związku z tym parkowanie, jak będzie ktoś miał ten bilet okresowy czy wykupiony, już na samym parkingu nie będzie opłaty, tak?
Nie.
Dobra,
okay. To nie o tym jest ta uchwała. Pan radny Artur Różański.
Już nie ma opłaty.
Tak.
Szanowni panie prezydencie, więc stawiam dolary przeciwko orzechom, że w krótkim czasie dojdziecie do tego, że jednak nie będziecie mogli odmówić ludziom, którzy będą chcieli tam wjechać i zapłacić za parkowanie. W związku z tym utworzy się specjalna komórka w ZTM-ie, która będzie jednak pobierać opłaty za parkowanie i w ten sposób zaczniecie dublować tę strukturę. Żaden z argumentów, o których pan powiedział, które są słuszne, nie wyklucza, że można byłoby to robić za pomocą strefy płatnego parkowania. Ja zadałem wczoraj pytanie na komisji, ile będzie kosztować utworzenie tego przy ZTM-ie i proszę o udzielenie w takim razie odpowiedzi, żeby radni mieli świadomość, że to będzie nas kosztować konkretne pieniądze, których moglibyśmy nie wydawać, gdybyśmy to zadanie albo w znacznie mniejszym zakresie mogłoby nas kosztować, gdybyśmy to dołożyli do strefy płatnego parkowania. Ile to będzie kosztować, panie dyrektorze? Ile sobie zażyczyliście?
No, szacujemy w tej chwili, jeszcze konkretnych wartości nie ma, ale szacujemy, że to będzie wartość między 200 a 300 tysięcy.
Za jeden parking, tak?
Za ten jeden parking.
Za ten na Szymanowskiego. Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Jemili. Pani radna Ewa Jemility. Bardzo proszę, pani radna.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałam zadać takie konkretne pytanie odnośnie właśnie tego parkingu na Szymanowskiego. Koszt jego budowy to zdaje się 5 milionów złotych, 130 miejsc, czyli tam około 40 tysięcy złotych za jedno miejsce do parkowania. Chciałam zapytać, jakie projekcje są typu, kiedy się ta inwestycja zwróci, bo no tak się składa, że tam w pobliżu mieszkam, tam zawsze był parking i teraz moje pytanie jest następującego rodzaju. Dlaczego remont właściwie parkingu istniejącego wyniósł aż taką sumę? Co tam takiego było? Czy tam za te pieniądze, to przepraszam, to można było postawić garaże, tak, kryte, gdzie tam to bezpieczeństwo parkującego byłoby jeszcze lepsze, może tam są jakieś wiaty, no nie wiem, co tam jest takiego pięknego, co powoduje, że koszt budowy tego parkingu był taki wysoki, no ale no, podkreślam to moje podstawowe pytanie, kiedy ten nakład się zwróci, czy w ogóle się zwróci, czy to jest tylko taka polityka, będziemy dopłacać, żeby sobie mieszkańcy spoza Poznania mogli zaparkować i dalej jechać pestką. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wodarski.
Bardzo dziękuję. Odnosząc się do kwestii kosztów, które będą występowały po stronie Zarządu Transportu Miejskiego, są to koszty, które w pierwszym okresie będą faktycznie ściśle związane z parkingiem na Szymanowskiego, natomiast przy budowie kolejnych park and ride'ów będą się rozkładały na kolejne inwestycje, będą to koszty zarządzania. Jeśli chodzi o kwestię parkingu na Szymanowskiego, oczywiście pani radna ma prawo do swoich ocen, tak? Natomiast chcę zwrócić uwagę, po pierwsze, podnieśliśmy bardzo wyraźny standard infrastruktury, która tam powstała. Jest to powierzchnia wybrukowana schodnikami, z miejscami dla niepełnosprawnych, z miejscami parkingowymi dla rowerów. Jest pełny system w zakresie obsługi park and ride'u, który będzie także, no ale ja nie mogę, no są pytania, no ja mogę to, no to co mam? No muszę chwilę jeszcze powiedzieć, tak? Się pytają radni, więc muszę odpowiedzieć. System, który będzie wspólnym systemem informatycznym dla wszystkich park and ride'ów. Odpowiadając się na pytanie, kiedy to się zwróci, to zadam pytanie, może nie powinienem zadawać pytania, ale pytanie, kiedy się zwróci na przykład budowa jednej drogi, drugiej czy trzeciej, czy też chodnika, no nie przewiduje tutaj miasto zysku z tytułu funkcjonowania park and ride'ów. Jest to rozwiązanie, które ma wspomóc funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie miasta Poznania. Nie liczymy, kiedy nam się zwróci zakup na przykład tramwaju. W podobnej kategorii traktujemy park and ride'y. I będą przede wszystkim wykorzystane przez mieszkańców aglomeracji, czy też przez mieszkańców Poznania. Czas pokaże. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w punkcie 23 PU 1190/17? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 17 za, 10 przeciw. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 23. Pan radny Tomasz Kajzer, głos formalny.
Ponieważ zbliżamy się do godziny 8:20, a wiem, że kwestia kasyna jest kwestią terminową, może być też opinię negatywną, bo musimy jakąś wydać. W związku z tym chciałem oddać pod głosowanie zmianę porządku obrad i przyspieszenie punktu dotyczącego kasyna jako punkt 23a, czyli teraz. I bardzo zaprosił o oparcie tego wniosku, bo w razie sprawa jest terminowa, niezależnie od tego, jak zagłosujemy. Dziękuję.
23a jest już taki punkt, ale rozumiem, że chodzi o to, żeby zrealizować go w tej chwili jako pierwsze A, tak. Jako pierwsze A, czyli jest bezpośrednio po punkcie 23. Czy jest głos przeciw? Nie, głos przeciw, tak? Dobrze, przystępujemy do głosowania zmianę porządku obrad polegającą na zmianie porządku tak, żeby zrealizować punkt 29 w tej chwili. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 18 głosów za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące. Rada nie zgodziła się na taką zmianę porządku dzisiejszej sesji. W związku z tym pani radna Katarzyna Kretkowska, wniosek formalny. Bardzo proszę.
Ja bym chciała prosić państwa o przedłużenie sesji. No najlepiej wyczerpania porządkowe. Są dwie naprawdę terminowe sprawy. To kasyno, niezależnie kto zagłosuje, potem świadczenia. No jesteśmy na sali, jest nas dużo, zróbmy to do końca. Czy ja bym mogła prosić o przegłosowanie dokończenia sesji? Ja sądzę, że w pół godziny skończymy tę sesję.
Czy wniosek jest o przedłużenie do zrealizacji?
Do wyczerpania porządku, naprawdę nam zostało niewiele spraw, idzie nam szybko. Są dwie bardzo pilne sprawy.
W związku z tym przedstawiam, czy jest głos przeciw? Jest głos przeciw. Poddaję pod głosowanie wniosek o przedłużanie, o taki czas, który jest potrzebny do zrealizowania porządku sesji. Proszę państwa o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Za. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 16 głosów za, 7 przeciw, 3 wstrzymujące. Rada zgodziła się przedłużyć. Tak, przedłużenie czasu. Przedłużenie czasu jest zwykłą większością głosów. Ja jeszcze czuwam. W takim razie przystępujemy do realizacji punktu 23a projektu uchwały PU 1208 w sprawie skargi BZ na bezczynność prezydenta Poznania w związku z nieotrzymaniem odpowiedzi na skierowane przez skarżącego pisma. To jest projekt uchwały przygotowanej przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i bym prosił panią radną Lidię Dudziak o przedstawienie tego projektu uchwały. Proszę się zgłosić, a ja włączę guziczek.
No, mamie się zgłosiłam. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja szybciutko, mamy projekt uchwały dotyczący skargi na bezczynność prezydenta miasta Poznania w związku z niedotrzymaniem odpowiedzi na skierowane przez skarżącego pisma. I na podstawie artykułu 229 ustawy z dnia 14 czerwca 60 Kodeks Postępowania Administracyjnego uchwala się, co następuje. Uznaje się skargę BZ na prezydenta miasta Poznania za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. Uzasadnienie uchwały, proszę państwa, brzmi w następujący sposób. W dniu 6 listopada 2017 do Rady Miasta Poznania wpłynęła skarga na prezydenta miasta Poznania. Przedmiotem skargi jest zarzut braku odpowiedzi prezydenta miasta Poznania na pismo z 2015 roku oraz pismo z 19 czerwca 2017 roku. Przewodniczący Rady Miasta w dniu 8 listopada 2017 roku wystąpił do prezydenta miasta Poznania o złożenie wyjaśnień w sprawie skargi oraz przekazał ją do zbadania przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania, która skargę zbadała na posiedzeniu w dniu 29 listopada bieżącego roku. Materiały wyjaśniające prezydenta miasta Poznania w przedmiotowej sprawie wpłynęły do Rady Miasta 20 listopada 2017 roku. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z artykułem 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przedmiotem skargi może być w szczególności, co sugeruje katalog otwartych zachowań, zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw. Ponadto zgodnie z artykułem 229 punkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Rada Gminy rozpatruje skargi wójta, burmistrza, prezydenta oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Jednak dalsze przepisy dotyczące postępowania skargowego wyłączają możliwość badania przez organ spraw, których materia może być przedmiotem powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia m.in. postępowania administracyjnego lub sądowego. Inaczej mówiąc, gdy przedmiotem skargi jest sprawa, która zgodnie z prawem jest załatwiana w formach procesowych pełnych, a więc w postępowaniu administracyjnym lub postępowaniu sądowym, to załatwiana jest ona w tych postępowaniach z udziałem stron i nie dochodzi do wszczęcia postępowania skargowego. Skarżący wobec przytoczonych powyżej informacji wniósł o rzetelne i merytoryczne wyjaśnienie okoliczności sprawy. Odnosząc się do pierwszego zarzutu, prezydent wyjaśnił, iż nie odnotował wpływu pisma skarżącego w sprawie fałszowania danych meldunkowych dla złodziei niemieckich samochodów. W związku z powyższym wyjaśnienia prezydenta miasta Poznania nie potwierdzają zgłaszania przez skarżącego faktu braku odpowiedzi na pismo z 2015 roku. Odnosząc się do drugiego zarzutu dotyczącego rzekomych nieprawidłowości w działaniu Komendy Wojewódzkiej Policji, w materiałach wyjaśniających prezydent miasta Poznania wyjaśnia, iż pismo zostało przekazane według właściwości do tej jednostki. W świetle powyższego Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania na podstawie zebranych materiałów, w tym wyjaśnień i kopii pism złożonych do Rady Miasta, nie dopatrzyła się nieprawidłowości ze strony prezydenta miasta Poznania. Powyższe w sposób jednoznaczny wskazuje na brak naruszenia przez organ ustawowych zasad dotyczących terminów załatwiania spraw, co przesądza o bezzasadności zarzutów skargi. Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Dziękuję, panie przewodniczący.
Dziękuję. To jest projekt uchwały przedstawiony przez panią radną w imieniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, czyli mający jej pozytywną opinię. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w sprawie tego projektu uchwały zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały przedstawionej przez panią radną Lidię Dudziak? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 18 za, 1 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 23a. W punkcie 23b projekt uchwały PU 1207 w sprawie skargi MB na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu. W imieniu Komisji Oświaty przedstawi pan radny Tomasz Lipiński. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, projekt uchwały 1207/17 w sprawie skargi MB na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu. Na podstawie artykułu 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego uchwala się, co następuje. Uznaje się skargę MB na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały stanowiącym jej integralną część. Uzasadnienie. W dniu 12 września 2017 roku do Rady Miasta Poznania wpłynęła skarga na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu. Przewodniczący Rady Miasta w dniu 18 września 2017 roku wystąpił do dyrektora placówki o złożenie wyjaśnień w sprawie skargi oraz przekazał ją do zbadania przez Komisję Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania, która skargę zbadała na posiedzeniu w dniu 26 października 2017 roku. Materiały wyjaśniające dyrektora Szkoły Podstawowej nr 89 w przedmiotowej sprawie wpłynęły do Rady Miasta w dniu 26 września 2017 roku. W treści skargi skarżąca podniosła wobec dyrektora Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu zarzuty dotyczące m.in. następujących kwestii. Nierespektowania ustawowych kompetencji Rady Rodziców poprzez uniemożliwienie jej porozumiewania się z Radą Pedagogiczną w celu uchwalenia programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, a obecnie programu wychowawczo-profilaktycznego. Punkt drugi. Niezasięgnięcie opinii Rady Rodziców co do programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia oraz projektu planu finansowego. Punkt trzeci. Nieprawidłowości w wydatkowaniu środków poprzez m.in. dokonywanie wydatków budzących wątpliwości z uwagi na zasadność, niewłaściwą kolejność dokonywania zakupów, niereagowanie na sygnały o pilności określonych wydatków, naciskanie na Radę Rodziców w zakresie wydatkowania środków znajdujących się w budżecie Rady Rodziców. Czwarte. Brak reakcji na skargę rodziców dotyczącą stosowania przez nauczyciela przemocy wobec dziecka. Punkt piąty. Nieliczenie się z dobrem dziecka i brak dbałości o ich bezpieczeństwo poprzez powierzenie opieki niedoświadczonej nauczycielce bez sprawdzenia jej kwalifikacji. Szóste. Przydziału dzieci do klas pierwszych i spowodowanie temu dzieci dramatycznych przeżyć. Punkt siódmy. Nieudolności organizacyjnej organu poprzez wprowadzenie ukrytej dwuzmianowości. Punkt ósmy. Dokumentowania wydatków ze środków Rady Rodziców dokumentami wystawionymi na Urząd Miasta Poznania SP nr 89 jako nabywcę towarów. 9. Nieudostępnienie statutu szkoły. 10. Współodpowiedzialność za najniższą ocenę ewaluacji problemowej w kwietniu 2015 roku poprzez tworzenie i akceptowanie nieprzyjaznej atmosfery w szkole. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego skargę składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia, a jej przedmiotem może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw. Wskazanie organów właściwych do załatwienia skargi ma charakter pomocniczy, gdyż w pierwszej kolejności zastosowanie znajdą przepisy szczególne, jeżeli to z nich wynika organ właściwy do rozpatrzenia danej skargi. Niekiedy przepisy szczególne wprost wskazują organy właściwe do rozpatrywania skarg, a niekiedy ową właściwość ustala się w oparciu o przepisy regulujące kwestie nadzoru nad danym organem bądź nad daną kategorią spraw publicznych. Ogólną zasadą jest, że właściwym do rozpoznania skargi jest ten organ, któremu przepisy odrębne ów nadzór powierzają. Dopiero w sytuacji, gdy w oparciu o przepisy szczególne nie można ustalić organu właściwego, wówczas zastosowanie ma artykuł 229 KPA i zawarta w nim m.in. kompetencja Rady Gminy rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności wójta, burmistrza, prezydenta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Komisja, badając skargę, wskazała, że zgodnie z opinią radcy prawnego urzędu w niniejszej sprawie część zarzutów dotyczy nadzoru pedagogicznego, a część nadzoru finansowego i administracyjnego. Zarzuty dotyczące atmosfery w szkole i odpowiedzialności za ocenę ewaluacji problemowej oraz braku reakcji na zgłoszenie podejrzenia przemocy wobec dziecka podlega zarówno nadzorowi pedagogicznemu, jak i administracyjnemu. W tym stanie rzeczy uznać należy, że w powyższym zakresie Rada Miasta Poznania nie jest organem właściwym do rozpoznania wyżej wymienionej skargi. Jedynie zarzut braku reakcji na zgłoszenie podejrzenia przemocy wobec dziecka winien zostać rozpatrzony przez Radę Miasta Poznania jako zarzut niedopełnienia obowiązków w świetle ewentualnego obowiązku zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Komisja podzieliła stanowisko radcy prawnego, wskazując, że większość zarzutów powinna być rozpatrywana przez kuratora oświaty albo przez prezydenta miasta Poznania, sprawującego bezpośredni nadzór nad sprawami finansowymi i administracyjnymi szkoły. Z wyjątkiem zarzutu ujętego w punkcie 4, a więc braku reakcji na skargę rodziców dotyczącą stosowania przez nauczyciela przemocy wobec dziecka. Ten zarzut powinien być rozpatrzony przez Radę Miasta Poznania. Odnosząc się do rzeczonego zarzutu, komisja na podstawie zgromadzonych w sprawie materiałów, w tym dodatkowych wyjaśnień i kopii pism złożonych do Rady Miasta Poznania, przyjęła, że przedmiot skargi wynikał nie z nieprawidłowych działań organu, a braku realizacji żądania skarżącej w sposób przez nią określony, uznając, że zarzut skarżącej nie znalazł odzwierciedlenia w stanie faktyczno-prawnym sprawy. W świetle powyższego skargę należy uznać za bezzasadną i mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. I to jest, szanowni państwo, w imieniu komisji zaprezentowane. Teraz chciałbym zabrać głos w imieniu własnym. Czy mam przerwę?
Dobrze, w takim razie zapytam najpierw, czy jest jakiś głos w imieniu klubu. Jeśli nie ma, to otwieram debatę indywidualną. Tutaj oprócz pana radnego zabiorą głos trzy panie, które zgłosiły się z chęcią zabrania głosu w tym punkcie. W związku z tym najpierw pan Tomasz Lipiński, a później udzielę paniom głosu.
Szanowni państwo, ja tę skargę przedstawiłem tak, jak chciała tego Komisja Oświaty, która w głosowaniu podjęła taką decyzję, że ta skarga powinna wyglądać. Natomiast według mnie mamy ten problem tutaj, problem taki, że mimo że ja się zgadzam z tym, że pani dyrektor postąpiła niewłaściwie, zwłaszcza w tym punkcie 4 dotyczącym tej przemocy wobec dziecka, to uważałem i nadal uważam, że Rada Miasta Poznania nie jest właściwym organem do rozpatrywania tej skargi. Natomiast komisja też uznała, że nie mamy dowodu na to, jakby, że ta przemoc wobec dziecka była i kilka dni po posiedzeniu Komisji Oświaty, które miało miejsce, żeby państwa nie okłamać, kiedy się komisja tym zajęła. No nieważne. W każdym razie na pewno po posiedzeniu komisji, po przegłosowaniu tego, kuratorium oświaty przeprowadziło kontrolę w tej placówce i w protokole z tej kontroli oni potwierdzili jakby ten zarzut, że ta przemoc faktycznie była, natomiast komisja jakby nie miała dowodu na to, taki protokół z kontroli kuratorium takim dowodem jest. W związku z czym ja nadal uważam, że komisja czy Rada Miasta nie jest organem właściwym do rozpatrywania tej skargi, natomiast ta kontrola kuratorium potwierdziła zasadność tego zarzutu 4, co do którego komisja jakby uznała, że jesteśmy organem właściwym. Także tyle na razie tytułem wyjaśnienia.
Ale też z drugiej strony rozstrzygnięcie kuratorium nie wiąże nas w żaden sposób.
No, nic nas nie wiąże, panie przewodniczący. Tak w sprawach skargowych my możemy robić w zasadzie wszystko, natomiast no, to jest dowód na to, że ten zarzut jest o tyle zasadny, że ta sytuacja miała miejsce. O, tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz poproszę panią Bejgerowską o zabranie głosu. Bardzo proszę. Proszę wcisnąć tam taki zielony mikrofon, żeby móc udzielić głosu. Czy to działa, czy nie działa? O, bardzo proszę. Proszę włączyć mikrofon.
Tak?
Tak jest.
Dobry wieczór Państwu. Jest bardzo późno, ale pozwolę sobie zabrać chwilkę. Proszę Państwa, faktycznie jest tak, że w projekcie uchwały jest takie zdanie: zarzut skarżącej nie znalazł odzwierciedlenia w stanie faktyczno-prawnym. Ale ten stan się zmienił. 26 października, gdy było głosowanie, jeden z radnych, pan przewodniczący, opowiedział się za tą skargą. Bo wiedział, chociaż zna panią dyrektor, wie, że jest dobrym człowiekiem, że w tym konkretnym przypadku popełniła błąd. Powinna była zareagować. Oczywiście nie mieliśmy wtedy nagrań, oczywiście nie było wtedy pisma, bo pani dyrektor go nie przedłożyła, ale kuratorium oświaty, które weszło na kontrolę 2 listopada, powiedziało wprost, są nieprawidłowości. Powiedziało wprost, że pani dyrektor nie zareagowała, nie zapobiegła sytuacjom, które utrwalone zostały na nagraniu, opisane przez rodziców dziecka. Mało tego, tylko dwójka rodziców poszła z nagraniami, a cały oddział przedszkolny był narażony na przemoc nauczycielki. I problem tkwi w tym, że gdyby pani dyrektor zareagowała prawidłowo, czyli zwolniła nauczycielkę dyscyplinarnie, nauczycielka miałaby wilczy bilet. A co mamy teraz? Odeszła za porozumieniem stron. Rodzice zostali wprowadzeni w błąd co do powodów odejścia nauczycielki i nauczycielka pracuje, uwaga, w przedszkolu pod Poznaniem. Czy to nie jest brak reakcji, czy to jest reakcja prawidłowa? Proszę Państwa, tylko radny i przewodniczący miał otwarty umysł, otwarte serce i pochylił się nad tą sprawą bardzo wnikliwie. Powiedział wprost, ten protokół to jest już czarno na białym. Proszę Państwa, apeluję do Państwa sumień. Tylko o żółtą kartkę. Przecież pani dyrektor zachowa pracę. Przecież my chcemy, żeby wszyscy dyrektorzy szkół w Poznaniu wiedzieli. Tak postępować nie można. Nie można zamiatać spraw pod dywan, bo uda się pani dyrektor, udało się pani nauczycielce, uda się komuś następnemu. A nasze dzieci stoją w kącie i łykają łzy. Na samym początku dzisiejszego posiedzenia, proszę Państwa, jedna z pań radnych wspomniała o zwierzętach, które boją się pokazów pirotechnicznych. Proszę z równą uwagą pochylić się nad tą sprawą. Tu chodzi o dzieci, o nauczycieli, którym zaufaliśmy i oddaliśmy swoje dzieci. A tymczasem po tym, co się stało, nie mamy wiedzy, co się stało. Nie wiemy, dlaczego psycholog rzekomo wchodził do klas, o czym nie wiedzieliśmy. Tworzone są nagle notatki. Proszę Państwa, abyście wzięli pod uwagę, że materiał dowodowy ten, że powstały nowe istotne okoliczności. Pojawił się jednak nowy dowód w sprawie i w związku z tym ten projekt uchwały prosiłabym, aby uchwała została jednak podjęta, uznając skargę za zasadną. Dziękuję bardzo, to wszystko z mojej strony.
Dziękuję. Teraz pani Ginter-Matuszewska. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, fragment skargi, na którym macie się Państwo dzisiaj pochylić i zadecydować o jej zasadności, dotyczy wydarzeń, które miały miejsce w oddziale przedszkolnym, do którego uczęszczał mój syn. Zdaję sobie sprawę, że to zadanie nie jest dla Państwa łatwe i nie jest oczywiste. podjęcie decyzji, której pewnie towarzyszy obawa, że zebrane informacje nie są wystarczające. W tym przypadku jednak te informacje są wsparte kontrolą, kuratorium, o której wspomniała koleżanka, które sprawdziło dokumenty w szkole. Bez najmniejszych wątpliwości z tych dokumentów wynika, że pani dyrektor nie podjęła próby wyjaśnienia, czy nauczyciel dopuścił się zarzucanych mu czynów. Rozwiązała z nim umowę o pracę bez analizy tych zdarzeń przez odpowiednie do tego służby, co w konsekwencji pozwoliło temu nauczycielowi dalej pracować. Co więcej, pani dyrektor nie poinformowała nas, rodziców, dzieci, które chodziły do tego oddziału przedszkolnego, o zaistniałej sytuacji i prawdziwej przyczynie odsunięcia nauczyciela. Rodzice dzieci z tego oddziału po dziś dzień pytają tak naprawdę, z jakiego powodu nauczycielka została odsunięta, odeszła ze szkoły. Proszę w imieniu rodziców społeczności Szkoły Podstawowej nr 89, głęboko poruszonych tymi informacjami, by popłynął od Państwa jednoznaczny głos, jednoznaczny przekaz, że Rada Miasta opowiada się za prawem do udzielenia każdemu z rodziców rzetelnej i prawdziwej informacji na temat tego, co dotyka naszych dzieci za murami szkoły. Występuję przed Państwem również w roli obywatela i wyborcy, który prosi, aby popłynął z tej sali jasny przekaz do wszystkich rodziców, że Rada Miasta Poznania opowiada się za przestrzeganiem prawa dzieci do bezpieczeństwa na terenie szkoły, na terenie wszystkich szkół naszego miasta i opowiada się za właściwym zbadaniem spraw, których mogło dojść do przemocy, by takich zdarzeń w przyszłości uniknąć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i pani Kołodziejczak. Bardzo proszę.
Ze względu na czas, szacunek dla Państwa pracy i długiego dnia, dosłownie dwa zdania. Również jestem rodzicem dziecka funkcjonującego w tej szkole i my doskonale wiemy, drodzy Państwo, że uchwała w sprawie skargi ma charakter bardziej deklaracji moralnej i nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych. I my doskonale sobie z tego zdajemy sprawę, ale my właśnie jako Państwa wyborcy i rodzice krzywdzonych dzieci tej deklaracji od Państwa bardzo oczekujemy. My oczekujemy odpowiedzi na pytanie, tak, czy rodzic ma prawo do informacji o tym, że jego dziecko było w szkole krzywdzone. Czy ma prawo? Tak. I tego dotyczy skarga. I bardzo prosimy Państwa o to, żeby dać wyraźny sygnał, tak, wszystkim rodzicom, których dzisiaj reprezentujemy, tak, że takiego przyzwolenia ze strony szanownych radnych, tak, na krzywdę dziecka nie ma i na zatajanie tejże krzywdy nie ma. Ta Państwa deklaracja moralna jest dla nas, rodziców, niezwykle ważna. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Artur Żański, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, no nie ulega wątpliwości, że stan wiedzy zmienił się już po tym, jak komisja wydała swoje orzeczenie. Oczywiście można by dokonać prostej zmiany w uchwale z tak na nie, z nie na tak, czyli że niemniej nie byłoby to uczciwe, bo jednak w tej chwili słyszymy jedną stronę. W związku z tym jedynym racjonalnym, i ja wiem, że być może będziemy po terminie, ale lepiej podjąć słuszną decyzję po terminie niż złą przed terminem. Jedynym słusznym rozwiązaniem w tej sprawie wydaje mi się cofnięcie tego projektu uchwały do komisji do ponownego rozpatrzenia. Jeżeli komisja jeszcze raz uzna, że skarga jest bezzasadna, no to wtedy już będziemy rozstrzygać to w Radzie, ale w tej chwili, ponieważ stan wiedzy komisji się zmienił po wydaniu decyzji, wydaje mi się to jedyne rozsądne rozwiązanie, stąd składam formalny wniosek o cofnięcie tego do Komisji Oświaty do ponownego rozpatrzenia.
Dziękuję. Czy jest wniosek o to, żeby sprawę cofnąć do komisji? W takim razie ja go poddam pod głosowanie. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Rozumiem, że to jest wniosek o to, żeby przerwać w tej chwili pracę nad tym punktem i skierować sprawę ponownie do Komisji Oświaty i Wychowania. Bardzo proszę. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest w tej sprawie za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o rozstrzygnięcie. Wszyscy oddali głos. Dziękuję, proszę o wynik. 17 głosów za, 1 głos przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada zdecydowała o tym, żeby sprawę skierować ponownie do Komisji Oświaty i Wychowania. Dziękuję. Zamykam punkt 23b. Przystępujemy do realizacji punktu 24. Projekt uchwały PU 1197 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, panie sekretarzu, w imieniu pana prezydenta chciałbym przedstawić projekt uchwały dotyczący zmiany statutu, nadania statutu Poznańskiego Centrum Świadczeń. Mianowicie, skrótowo szanując państwa czas, chciałbym tylko prosić o zgodę na rozszerzenie statutu o dwa punkty. Mianowicie, nowe zadania dochodzą do Poznańskiego Centrum Świadczeń i w punkcie 14 owego statutu chciałbym prosić i zarekomendować wprowadzenie zapisu, prowadzenie spraw dotyczących przyznawania karty seniora Poznańskiej Złotej Karty, o której mowa w uchwale Rady Miasta z Poznania z dnia 17 października 2017 roku w sprawie przyjęcia programu Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021 oraz punktu 16 tego statutu, prowadzenie spraw dotyczących egzekwowania opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, placówce, o której mowa w artykule 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w czystości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o podjęcie pozytywnej opinii.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała projekt pozytywnie, 7 głosów za. Komisja Rodziny 6 głosów za i opinia pozytywna. Komisja Budżetu i Finansów 4 za, 1 wstrzymujący, opinia pozytywna. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy we własnym imieniu? Nie widzę zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wynik. 25 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 24.
Bardzo dziękuję.
Punkt 25. Projekt uchwały PU 1180/17 w sprawie przyjęcia regulaminu projektu Karta Seniora Poznańska Złota Karta. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. Zwracam się do państwa z prośbą o przyjęcie regulaminu, przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu projektu Karta Seniora, Poznańska Karta Seniora. Przedkładany państwu projekt jest kontynuacją podjętych przez państwa regulacji związanych z prowadzeniem polityki senioralnej miasta Poznania. Jednym z kierunków, które były wytyczone w tym projekcie, zmierzające do zwiększenia partycypacji seniorów w życiu miasta, jest wprowadzenie właśnie narzędzia karty rabatowej, którą miałyby się posługiwać osoby, które ukończyły 60 rok życia, płacą podatki na rzecz miasta Poznania. Poznańska Złota Karta, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, została wstępnie oczywiście uzgodniona z przedstawicielami Miejskiej Rady Seniorów. Jest świadczeniem docelowo, które będzie przysługiwało bezterminowo, przysługiwało, wydawane będzie w terminie 60 dni od złożenia wniosku i pozwala na przystąpienie do programu zarówno instytucji, jak i przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych. Docelowo wnioskować będzie można i karta będzie wydawana przez Poznańskie Centrum Świadczeń, tak jak państwo przed chwilą przyjęli to rozwiązanie w uchwale dotyczącej zmiany statutu. Partnerów będziemy pozyskiwać, będzie pozyskiwał Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wspólnie z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Mając na uwadze to, co powiedziałam, bardzo państwa proszę o przyjęcie proponowanej uchwały.
Dziękuję. Komisja Polityki Społecznej zaopiniowała pozytywnie, 7 głosów za. Rodziny 6 głosów za, też opinia pozytywna. Czy ktoś chciałby w imieniu komisji uzupełnić tę opinię? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały PU 1180/17? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wynik. 24 głosy za, przy jednym wstrzymującym. Rada uchwałę podjęła.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 25. Przystępujemy do punktu 26. Projekt uchwały PU 1196/17 w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, panie sekretarzu, w imieniu pana prezydenta chciałbym przedstawić projekt uchwały dotyczący ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego. Na podstawie artykułu 18 o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych propozycja uchwały następuje. Ustanawia się świadczenie na rzecz rodziny poznańskie świadczenie żłobkowe, zwane dalej świadczeniem, oraz określa się jego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania. Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym, który otrzymał dofinansowanie za ten pobyt na dzień do 31 grudnia lub też 31 grudnia 2017 roku i nie otrzymał lub nie otrzyma dofinansowania w ramach konkursu ofert o wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, rozpowszechniania i ochrony praw dziecka w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 sierpnia 2019. Wysoka Rado, uprzejmie proszę o...
Dziękuję. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała projekt pozytywnie. 5 za, 2 przeciw. Komisja Rodziny 5 za, 1 wstrzymujący. Też opinia pozytywna. Komisja Budżetu opinia negatywna. 2 za, 3 przeciw. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos... W imieniu komisji? Której? Tak, teraz w imieniu klubu pani radna Małgorzata Dudzicz-Biskupska. Bardzo proszę.
W imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej chciałabym zwrócić uwagę, że przyjęcie tego świadczenia jest naprawdę bardzo ważne i postawa klubu PiS w tej chwili tak naprawdę działa na niekorzyść rodziców, ponieważ wychodząc i zrywając kworum powodują, że uchwała nie będzie mogła być przyjęta w terminie. W związku z tym, ze względu na ich zachowanie, rodzice będą musieli poczekać na świadczenie kolejny miesiąc lub dwa. I tak naprawdę nie rozumiem podejścia radnych PiS, którzy krzyczą ciągle o bonie nieuzależniającym rodziców od konkursu, a w momencie, kiedy proponowane jest rozwiązanie częściowo wprowadzające właśnie takie działanie, czyli że rodzic, mimo że żłobek, do którego uczęszcza jego dziecko, nie uzyska dofinansowania, będzie mógł takie dofinansowanie nadal utrzymać, czyli jest to częściowa próba wprowadzenia tak zwanego bonu żłobkowego, ci radni wychodzą w proteście, właściwie nie wiem czyj, wobec kogo, pokazując rodzicom, że nie zależy im zupełnie na tym, aby rodzice utrzymali wysokość opłat żłobkowych na poziomie, jaki mają w tym roku. Dodatkowo chciałabym zwrócić uwagę, że ten bon jest również przygotowany dla rodziców, dzieci, które miały dofinansowanie w poprzednim roku, co tym bardziej jest realizacją postulatów składanych przez rodziców i przez żłobki w trakcie prac tak naprawdę trzech komisji, gdzie te postulaty były zgłaszane. Takie podejście do sprawy moim zdaniem jest lekceważeniem całkowitym mieszkańców, ich prośb i tego, o co tak naprawdę, na czym tak naprawdę im zależało, czyli na tym, aby dzieci nie utraciły w trakcie roku możliwości otrzymywania dofinansowania. Ja ze swojej strony w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej proszę wszystkich z PiS-u, aby wrócili na salę i aby podeszli do sprawy w sposób racjonalny. Jeżeli nie zgadzają się z tym, niech zagłosują przeciw, ale niech nie tworzą tutaj jakichś dziwnych scenariuszy i niech nie obrażają mieszkańców. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska w imieniu klubu, czy we własnym już?
Może być we własnym, może być w imieniu klubu. W każdym razie, ja bym, ponieważ w tej chwili nie ma kworum na sali, państwo z PiS-u i pani radna Frankiewicz, którzy tam stoją w sąsiedniej sali, postanowili zerwać kworum. Te żłobki, to co jest w tej chwili przedmiotem naszych obrad, możemy uchwalić jutro albo we wtorek i nic się stanie. Natomiast stojący tam w drzwiach pan reprezentuje 29 punkt. Jeżeli dzisiaj nie uchwalimy, bądź nie uchwalimy tego kasyna, w każdym razie nie rozstrzygniemy tej kwestii, no to pan straci możliwość udziału czy tam zabiegania o działalność tego kasyna w tym miejscu, którego osiedla jest za, więc to nie jest kontrowersyjna sprawa. Nie wiem, co w tej sytuacji zrobić. Jeżeli nie mamy kworum, to nie możemy żadnego wniosku przegłosować. Jedynie może to sprawdźmy listę obecności. Pan wiceprezydent Solarski może zdjąć ten punkt ewentualnie jedynie, jeżeli okaże się, że nie ma kworum. Towarzystwo, które tam stoi, się świetnie bawi, szantażuje, że jak zdejmiemy żłobki, to przyjdą przegłosować kasyno. Świetna zabawa, proszę państwa, naprawdę, gratuluję. Także no, sama nie wiem, co możemy w tej sprawie zrobić, jeżeli nie ma 19 osób w tej chwili.
Pan radny Tomasz Wierzbicki.
O sprawdzenie listy obecności.
Proszę bardzo, proszę o sprawdzenie listy obecności. Czekamy. Ale to i tak nic nie daje, bo sprawdzenie jest obecności. Czy system się zawiesił? Proszę, sprawdzamy listę obecności. Czy wszyscy nacisnęli odpowiedni przycisk? Dziękuję. Proszę podać wynik. W tej chwili bierze w sesji udział 17 osób. Proszę bardzo, czy jest ktoś zapisany do głosu w tej chwili? Nie widzę. Nikt nie jest zapisany do głosu. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ponieważ nasz klub jest w komplecie, to nie mam do kogo zadzwonić, żeby wrócił. Natomiast może ktoś z radnych platform dwóch by wróciło. Pan radny Ratel mieszka nieopodal, jakbyśmy zrobili parę minut przerwy.
Przepraszam, ale nie będziemy prowadzili tego typu dywagacji w tej chwili w czasie sesji.
Ale nie jest problem, bo mamy dwa punkty, które są pilne.
Tak, ale ja muszę, skoro nie ma dyskusji, to muszę poprosić o przegłosowanie.
Ja proszę o parę minut przerwy, żebyśmy się mogli zastanowić, bo jedynie mi chodzi w tej chwili o to kasyno, bo my też żłobki tak przegłosujemy. Kasyno słyszę, że dzisiaj musi być przegłosowany.
Pani radna, pan radny Tomasz Lipiński zapisał do głosu.
Szanowni Państwo, ja mogę gadać 7 minut, jeżeli ktoś zacznie dzwonić do kogoś, czy ktoś może przyjść, ale to chyba jest bez sensu, no bo dwie osoby...
Pan radny Marek Sternalski.
Ściągniemy ten punkt i ten. Nie, do wtorek zrobimy.
Pan radny Marek Sternalski.
Mamy sytuację taką, że jeżeli wycofamy punkt ten, to cały porządek obrad zostanie zrealizowany. W związku z czym nie możemy ściągnąć tego z porządku obrad. To, co możemy zrobić, to na przykład to, że sesja będzie jutro i wtedy pomożemy Państwu z kasyna, bo nie ma innego rozwiązania. Bo jeżeli przełożymy to na wtorek, to jest problem. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem by było zwołanie sesji w dniu jutrzejszym i wyjście z tego z twarzą także przed ludźmi, którzy oglądają tą żenującą sytuację, z którą mamy do czynienia tutaj na sesji, bo to chodzi też o zaufanie do Rady Miasta. Jeżeli chodzi o podejmowanie ważnych decyzji dla mieszkańców, dla przedsiębiorców tego miasta, którzy siedzą cały dzień i patrzą na to, jak nie szanuje się ludzi, którzy płacą podatki i są podatnikami w mieście Poznaniu. Więc mam wrażenie, że najlepszym rozwiązaniem byłoby to, gdybyśmy zwołali sesję na jutro i te dwie sprawy ważne, przede wszystkim dla rodziców, którzy posyłają dzieci do żłobków, rozwiązali. Dziękuję.
Od razu powiem w ten sposób, że jeśli zaraz w głosowaniu okaże się, że nie ma kworum, przerwę sesję zgodnie z zapisami statutu i zwołam dokończenie na jutro, powiedzmy sobie na godzinę 16, żeby wszystkim... A, komisja jest. No to w takim razie zwołam na 14. Pani radna Katarzyna Kretkowska, ale ta dyskusja już nie jest o...
Tak, ja proszę, żeby to w takim razie było 15:30. Część z nas pracuje zawodowo. Ja nie mogę przyjść o 14. Nie będę mówić młodzieży, że nie będę prowadzić zajęć, bo grupa radnych się wygłupia. Pani radna Beata Urbańska z naszą grupą pracuje w banku. Też nie może w każdej chwili sobie wychodzić. No, zróbmy to o 15:30, pół godziny przed Komisją Finansów. Potrzebujemy 15 minut na te dwa punkty.
Nie wiem, czy 15 minut.
Może być 7:30 też.
Co? Nie wiem, kiedy się skończy komisja.
Może być 7:30, może być 15:30.
Dobrze.
O 18:00.
Dobrze. Czy jeszcze w sprawie projektu uchwały? Pani radna Małgorzata Woźniak. Pani była już w sprawie. Pani... Przepraszam bardzo, czy ktoś ma coś do powiedzenia w sprawie projektu uchwały? Skoro nie ma, to w takim razie poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o podanie wyniku. 17 głosów za, bez przeciwnych, wstrzymujących. Nie ma kworum. W związku z tym przerywam sesję. Dokończenie proponuję jutro po południu o godzinie 18:00. Zapraszam wszystkich na dokończenie jutro o godzinie 18:00.
A ja siedzę od 9:00 rano. Nie mogę inaczej.